Jest poniedziałek, program Ludzie i Pieniądze. W studiu Radia Gdańsk Mateusz Szymański, ekspert Związku Zawodowego Solidarność. Piotr Pisarewicz, Uniwersytet Gdański. Rafał Dadej, Ambition Group i Fundacja Trzeba Marzyć. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tradycyjnie zacznę od pytania do pana Rafała. Był pan jednym z organizatorów, czy głównych działających wokół wczorajszej parady Mikołajów. Mikołaje przejechały po Trójmieście i oglądaliśmy fantastyczną zabawę ludzi, którzy przy okazji robili coś dobrego. I pytanie jest takie, panie Rafale, co trzeba zrobić, żeby akcja charytatywna chwyciła, żeby się udała, żeby ludzie się zaangażowali? To już kolejna edycja, kolejny raz oglądamy Mikołajów. Fantastyczny pomysł, szczytna idea. Od czego zależy sukces w tej branży?
Sukces? Myślę, że trzeba być szczerym. Szczerym w intencjach i trzeba mieć zapał i być trochę zwariowanym. Bo wyjechać motocyklem przy minusowej temperaturze, przejechać kilkadziesiąt kilometrów, bo tyle, albo nawet kilkaset, bo tyle przejechali niektórzy uczestnicy, to trzeba być takim pozytywnie zakręconym gościem, pozytywnie zakręconą osobą. To już była 14. edycja i rzeczywiście organizatorem jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe, w którym intensywnie działamy. I to też ważny jest cel, bo tutaj trzeba podkreślić, że cel jest charytatywny i jest to największa charytatywna impreza motocyklowa w Polsce, jeśli nie na świecie, bo nie mamy żadnych informacji, żeby jakaś większa na świecie była. Wszystko idzie na obiady dla potrzebujących dzieci z ośrodków szkolno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych z województwa pomorskiego. Także taka akcja to jest, przekładając na obiady, to jest kilkanaście tysięcy obiadów. W zeszłym roku ufundowaliśmy 18 tysięcy obiadów i cała akcja przez te kilkanaście lat pozwoliła nam na zebranie już ponad 500 000 złotych i ufundowania, no, można powiedzieć, kilkuset tysięcy obiadów, więc to jest bardzo duża skala. I to jest wszystko dzięki motocyklistom i takiej po prostu pozytywnej fali. Tutaj nie ma żadnej reklamy, nie ma żadnych wielkich sponsorów. Nie ma za nami, oczywiście mamy media, takie jak na przykład Radio Gdańsk, które nas od lat wspiera. Ale nie ma za nami jakichś budżetów marketingowych, czegoś takiego. To wszystko jest, że tak powiem, poczta pantoflowa. Ale no, od lat zbieramy kilka tysięcy motocykli.
No jak widać, czasami wystarczy być pozytywnie zakręconym i trzeba po prostu marzyć. Więc gratulujemy sukcesu, który jest i mamy nadzieję, że tych obiadów będzie ciągle przybywać. Wracamy do niestety naszych bieżących wydarzeń i trochę trudniejszych tematów. Panowie, będą nowe zasady waloryzacji emerytur, zmieni się i to wręcz skokowo. Emerytura minimalna będzie wynosiła od przyszłego roku 1000 zł. Czy nasz budżet stać na to? Czy to jest dobry ruch? Czy w panów opinii ta sytuacja, zmiany w systemie emerytalnym idące w tą stronę, mogą budzić jakiś niepokój? Czy powinniśmy się po prostu cieszyć?
Patrząc z perspektywy
Mateusz Szymański,
to może zacznę tak. Jest to odpowiedź na pewne oczekiwania społeczne, takie skokowe podniesienie minimalnej emerytury. Musimy pamiętać o tym, że gdyby zastosować taki klasyczny mechanizm waloryzacji, który został przewidziany w ustawie, te emerytury wzrosłyby raptem o 73%. Dlatego było to ważne. Wiemy, że ten nowy mechanizm zakłada 73% plus 10 zł, ale od minimalnego, znaczy przy okazji podwyższono minimalną emeryturę do 1000 zł. Naszym zdaniem jest to słuszne, natomiast sam mechanizm waloryzacji wymaga w dłuższej perspektywie zmian. Nie powinna być to kwestia uznaniowa naszych władz. Powinien to być mechanizm, który jest przewidywalny, daje emerytom pewność co do wartości ich emerytur, ale także zapewnia rosnące koszty utrzymania. jesteśmy otwarci na dyskusję w ramach Rady Dialogu Społecznego. Na pewno ten temat chcielibyśmy poruszyć.
To jest druga strona, bo rzeczywiście z punktu widzenia osób, które dostają minimalną emeryturę, to jest dobra zmiana. Przypomnijmy, te niskie waloryzacje wynikały z faktu, że żyliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy w sferze deflacji, tak? Czyli ten mechanizm waloryzacyjny nie działał tak, jak można się było spodziewać. Natomiast panowie, czy nas stać na takie ruchy społeczne, jak tutaj oceniacie?
Oczywiście waloryzacja jako taka, tak jak mój przedmówca wspomniał, rzeczywiście no jest takim, wychodzi naprzeciw temu, co można nazwać sprawiedliwością społeczną, bo to chyba intuicyjnie każdy z nas tak to postrzega. Natomiast tak jak pan redaktor zapytał na początku, czy budżet to wytrzyma, wydaje się, że na chwilę obecną nie ma takiej wiedzy, która przyniosłaby informację, że no będzie jakoś, prawda, tutaj to specjalnie różowo wyglądało, jak i w drugą stronę też nie mamy podstaw, żeby zanegować. Ja mam nadzieję, co chyba w jakiejś części potwierdziła agencja ratingowa Standard & Poor's, że te decyzje, które obecnie są podejmowane w długim terminie, jednak nie przyniosą aż tak negatywnych skutków, jak wielu ekonomistów przewiduje. No ale oby to nie były tylko nadzieje. Bardzo bym sobie życzył, żeby rzeczywiście te kwestie związane w ogóle z systemem emerytalnym, bo przecież ta waloryzacja to jest pewien wycinek ogólnego problemu, przed którym się gospodarka, nie tylko Polska, teraz, prawda, czy z którym się nie tylko polska gospodarka zmaga, że to odniesie na jakiś tam, prawda, pozytywny, długoterminowy skutek.
Czy jeszcze myśli można, tylko jeżeli odniesiemy do tego, czy budżet wytrzyma takie pytanie, próbując odpowiadać na nie, trzeba pamiętać o tym, że jednak cały czas mieścimy się w ramach 3% deficytu budżetowego i jakby to jest to pole, przy którym możemy delikatnie manipulować.
Tutaj zawsze będzie dyskusja, która zmiana może nas poza te 3% wypchnąć. Natomiast do dyskusji na temat emerytur wrócimy za chwilę. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Rafał Dadej, Piotr Pisarewicz i Mateusz Szymański. Poniedziałkowy program Ludzie i Pieniądze. W studio Radia Gdańsk Piotr Pisarewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, Mateusz Szymański, ekspert Solidarności i Rafał Dadej, Ambition Group. Panie Rafale, stać nas na te przywileje emerytalne, czy tę zmianę systemu waloryzacji i takie skokowe wręcz podniesienie tej emerytury minimalnej?
No właśnie, mieliśmy chwilę, żeby to poza kulisami, znaczy w kulisach przedyskutować. Znaczy to jest pytanie, na które się pewnie, znaczy to, czy podwyższenie jest dobre, to się nie da odpowiedzieć nie, bo co może młody człowiek wiedzieć o emeryturze, skoro to dotyczy osób, które już na niej są. I na pewno dobrze, że tak się stało. Pytanie cały czas jest, czy budżet wytrzyma. Ja jednak bym je podtrzymywał, bo nie same emerytury, ale te podwyższenie emerytur w połączeniu ze wszystkimi inicjatywami prospołecznymi, z którymi mamy do czynienia w ostatnim czasie. Mówię tutaj o 500+ i obniżeniu wieku emerytalnego. To są wszystko składowe, które powodują, że to pytanie jest mocno, mocno zasadne. Oczywiście tutaj było już powiedziane, że badania mówią, że być może nie. Cały czas jednak utrzymujemy się też w tym zakresie 3%. Ale no, ja nie byłbym taki przekonany, czy za kilka lat my wszyscy tego nie odczujemy zwiększonymi podatkami, o których już się mówi. Natomiast druga strona jest taka, czy w ogóle nie powinno się w jakiś sposób zmienić tego systemu, tak by dać możliwość zabezpieczenia na jakimś poziomie osobom, które już chcą iść na emeryturę, a jednocześnie są na tyle aktywne zawodowo, że nie wyobrażają sobie tego czasu poza, znaczy na emeryturze, tak? Czyli jakieś takie emerytury obywatelskie, tak? Które jakiś mechanizm, który daje pokrycie na pewnym poziomie, ale jednocześnie umożliwia normalne, aktywne funkcjonowanie na rynku pracy bez takiego zwiększonego ryzyka utraty wszystkiego, czy tego, że musimy koniecznie pracować, żeby żeby w ogóle utrzymać się i mieć na życie. Tak?
Ale jeżeli mówimy o emeryturach obywatelskich, bo to rzeczywiście pojawia się teraz takie hasło, no to zawsze ktoś, kto ma powiedzmy 50 lat, odkładał przez 25 czy 30 lat składki emerytalne, nagle ma powiedzieć, no dlaczego ja mam mieć emeryturę obywatelską taką samą, jak ktoś, kto zarabiał znacznie mniej, ma na tym koncie w ZUS-ie wirtualnie zapisaną mniejszą kwotę składek, ewentualnie czy na przykład emerytura obywatelska ma dotyczyć sędziów i prokuratorów, gdzie system jest zupełnie inny i tak nagle dojdzie do takiego no, dużego rozjazdu między normalnymi pracownikami, a osobami uprzywilejowanymi. Panom się idea emerytury obywatelskiej podoba, czy nie?
Trudno jest powiedzieć. Tutaj na pewno ważny byłby warunek tego, by ten system był przewidywalny i dotyczył osób, które dopiero wchodzą do tego systemu. Myślę, że to byłaby podstawa. Natomiast rozbijamy się cały czas, mówiąc o emeryturach, o dwie kwestie. To jest kwestia rynku pracy i także wartości wynagrodzeń w Polsce. Bo myślę, że takim elementem podstawowym przy wprowadzeniu emerytury obywatelskiej byłaby kwestia trzeciego filara i oszczędzania samodzielnie, a to jest możliwe dopiero wtedy, kiedy mamy odpowiedni poziom wynagrodzeń i jesteśmy w stanie to robić. Dziś, gdy zapytamy przeciętnego Polaka, czym nie odkłada, pewnie powie, że po prostu nie ma na to w tej chwili pieniędzy. A druga rzecz jeszcze a propos właśnie tego, czy budżet wytrzyma. Powiedziałem wcześniej o deficycie budżetowym, ale też pamiętajmy, że mamy jeszcze dosyć dużą rezerwę w postaci uśmiecionego rynku pracy. Gdyby przez wiele, wiele lat, ale także obecnie, wszystkie osoby wpłacały składki według tego, ile zarabiają, to na pewno system byłby w dużo lepszej kondycji. Niestety rynek pracy został mocno uśmieciony.
No nie zapłacono składek.
Tak, jest rozregulowany i to przyczynia się też do kondycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
A panie Piotrze, pan jako pracownik naukowy, jakie pan widzi plusy i minusy emerytur obywatelskich?
Ja przyznam szczerze, że ta prawda, inicjatywa jest przynajmniej hasłowo dosyć nowym, powiedział, pomysłem. Dlatego trudno się odnieść do czegoś, co jest przynajmniej w moim postrzeganiu trudno zdefiniowane, czy słabo jeszcze zdefiniowane, bo ja do końca nie znam wszystkich założeń tak zwanej emerytury obywatelskiej, oprócz tego, że jak rozumiem, każdy miałby dostać tyle
równe
samo, prawda?
Tak.
Czy pracował, nie wiem, w jakiejś tam, prawda, szczególnie szkodliwej, czy nieszkodliwej branży i to gdzieś wydaje się z kolei kłócić się z tą wspomnianą wcześniej przeze mnie zasadą sprawiedliwości społecznej, no bo każdy gdzieś tam ma no trochę inny wkład w ten tak zwany dochód narodowy przez swoje życie gdzieś tam wnoszony. I nie wiem, ja po prostu nie wiem, jak się do tego odnieść, bo nie znam w 100% wszystkich założeń tej idei. Rzeczywiście tutaj też dosyć ważnym hasłem, które mój przedmówca poruszył, jest tak zwany trzeci filar, czyli dobrowolne oszczędności emerytalne, o których mówi się już od, nawet bym powiedział, wielu dekad. I z tymi dobrowolnymi oszczędnościami trzeciofilarowymi zawsze był taki problem, że przynajmniej z punktu widzenia nas jako oszczędzających takim, bym powiedział, taką niedogodnością były raz niskie limity, które tam mogliśmy wnosić w skali roku, dwa.
Czyli niskie ulgi
słabe,
podatkowe, tak?
Tak, i dwa powiązane z tym niezbyt, takie bym powiedział, zachęcające ulgi, bądź niezbyt przejrzyste dla większości przynajmniej obywateli ulgi podatkowej. Stąd też ten trzeci filar jest, on jest, ale na pewno nie spełnił oczekiwań tych, którzy przyczynili się do utworzenia tych aktów prawnych i tych reguł, które o nim stanowią. Także niewątpliwie, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, czy będą te obywatelskie, czy nie, to dla każdego z nas tutaj siedzących, jak sądzę, za te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat tym głównym źródłem dochodu może być jednak coś, co nazywamy dziś trzecim filarem, albo mówiąc prościej, własne oszczędności, które w trakcie naszego życia zawodowego udało nam się gdzieś tam odłożyć, ponieważ ten tak systemowy element naszych przyszłych emerytur nie będzie taki, jak nam się jeszcze do niedawna wydawało.
Czy może tylko dodam, że w ramach przeglądu emerytalnego ZUS zaproponował rzeczywiście takie rozwiązania, które zakładają rozbudowę systemu oszczędności, pracownicze programy emerytalne, ten trzeci filar. Także to rzeczywiście się pojawia i na pewno o tym będziemy dyskutowali w przyszłości.
A jest szansa, panie Rafale, żeby Polacy więcej odkładali bez ulg podatkowych? Ja gdzieś czytałem takie badania, że przeciętna polska rodzina jest w stanie odłożyć miesięcznie około 250 zł, czyli no lepiej odkładać po 250 zł niż w ogóle, ale to nie są powalające kwoty.
No, powalające nie są, ale każdy chyba w szkole przerabiał, każdy z nas przerabiał case procentu składanego. Więc być może 250 nie jest dużo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy, ma pewnie średnio powyżej 20 kilku lat do jakiejkolwiek emerytury, to 250 zł przemnożone przez ilość miesięcy i ten procent składany, no daje już jakąś tam kwotę. Ja się zastanawiam, bo cały czas mówimy tutaj o tej emeryturze. Oczywiście rozsądna osoba raczej nie będzie specjalnie o tym dyskutować, tylko zakasa rękawy i po prostu tak jak tutaj pan Piotr powiedział, będzie się opierała o tym, co odłoży. Natomiast nie wszyscy mają taką możliwość. Dodatkowo obecne czasy, jak i w ogóle w Polsce kilka czy kilkanaście ostatnich lat, no nie jest takim czasem, kiedy na przykład przedsiębiorcy mogą sobie coś dokładnie zaplanować, wiedząc, że to przez następne parę lat będzie stabilne. Mówię tutaj o przepisach, o podatkach, o różnych rzeczach. Ja staram się na tematy takie stricte polityczne nie wypowiadać, ale rzeczywiście te wszystkie rzeczy, które teraz mają miejsce, nie wiem, czy za chwilę nie uderzą w polską przedsiębiorczość i to, z czym będziemy się musieli w jakiś sposób zmierzyć.
Do dyskusji o emeryturach wrócimy za kilka minut. Ja przypomnę, w studio Radio Gdańsk Piotr Pisarewicz, Mateusz Szymański i Rafał Dadej, a naszych słuchaczy zapraszam do wysyłania SMS-ów, jaki system emerytalny byłby optymalny. Przypomnę nasz numer 603-060606.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do dyskusji o naszym systemie emerytalnym. W studio Radia Gdańsk Rafał Dadej, Piotr Pisarewicz i Mateusz Szymański. Ale też państwo piszecie do nas, dość dużo SMS-ów przychodzi na ten temat. A jeżeli ktoś nie zdążył odłożyć składek tyle, ile powinien, bo choroba mu nie pozwoliła, to co ma zrobić? No w tym przypadku, o którym pisze pan Grzegorz, jednak jest instytucja renty, więc tutaj nie bardzo jest się czego obawiać. Ale napisała też pani Bożena, która no skrytykowała chyba głównie mnie za przytoczenie tych danych, że 250 zł to jest realne do odłożenia przez przeciętną polską rodzinę. Zdaniem pani Bożeny to nie jest możliwość przeciętnego Polaka, ale tego, co dobrze zarabia. Takich ludzi szukać ze świeczką wśród zwykłych zjadaczy chleba. Polacy zarabiają dużo mniej, pisze pani Bożena. To jest, panowie, szansa, żeby odkładać 100 zł miesięcznie da coś w dłuższej perspektywie i w procencie składanym? Czy musimy w ogóle jako społeczeństwo więcej zarabiać, mieć bardziej efektywną gospodarkę i dopiero wtedy będzie można mówić o odkładaniu na trzeci filar?
Oczywiście, że tak. I ja popieram słowa tej pani, która napisała, że średnio możemy odkładać 250 zł. To tak oczywiście nie jest. Ta średnia jest zwykle myląca. Okazuje się, że jednak większość gospodarstw domowych w Polsce ma problem z odkładaniem. I rzeczywiście kluczem tutaj, ale to jest bardzo znowu jakiś szeroki temat do dyskusji, czyli innowacyjność naszej gospodarki, wyjście z pułapki średniego wzrostu gospodarczego. Dopiero wtedy rzeczywiście możemy mówić o tym, by kształtować trzeci filar, odkładać. I na to próbuje odpowiedzieć nam strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ale to jakby do szerszej dyskusji innym razem, by o tej strategii jeszcze porozmawiać.
Znaczy ja wejdę jednak w polemikę co do tego możliwości odkładania. Znaczy z jednej strony absolutnie nie chcę tutaj być ekspertem w dziedzinie, ile Polacy są w stanie odkładać. Natomiast to jest tak, że jeżeli sobie założymy, że odkładamy jakąkolwiek kwotę, a tutaj nie chodzi o to, czy to jest 100, czy 200, czy 10 zł, każda kwota jednak przekłada się na jakieś oszczędności. Czy to, już nie mówię nawet o emerytalnych, ale takich, że za kilka lat możemy sobie na coś pozwolić, czy za rok możemy sobie coś pozwolić. Każdy z nas doskonale wie, że w ciągu dnia, w ciągu miesiąca, w ciągu roku jednak wiele tych złotówek idzie na różne takie rzeczy, z których w jakiś tam sposób można zrezygnować. To jest pierwsza sprawa. I oczywiście widzę już te głosy osób, które mówią, że, znaczy napiszą, że nie wiem, o czym mówię, ale jednak no, wydaje mi się, że sporo osób gdzieś jednak ma jakieś rezerwy. Druga sprawa jest taka, że jednak w dużej mierze obracamy się w jakimś podobnym środowisku. To znaczy, jeżeli my nie jesteśmy w stanie odkładać, jednak mamy w dużej mierze, tak się to kształtuje, do czynienia z ludźmi, którzy też mają tego typu problemy. Jeżeli mnie stać na to, żeby odkładać, albo stać mnie na droższe rzeczy, to jednak moje środowisko również jest podobne. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, ale generalnie mówię, no tak to się rozkłada. Więc jeżeli nie stać mnie na odkładanie, z różnych powodów, i nie chcę jakby w tej chwili wchodzić, jakie to powody. Mam świadomość, że w Polsce jest bardzo, bardzo wiele rodzin, których na to nie stać. No jednak mają do czynienia gdzieś tam w tym swoim otoczeniu społecznym z ludźmi, którzy podobnie funkcjonują, i wtedy kreuje się takie poglądy, że albo nie stać nas, albo nas wystać. Ja znam wiele osób, które jednak podchodzą w jakiś tam odpowiedzialny sposób do tego, co się dzieje, co się będzie działo na emeryturze, i jakieś pieniądze odkładają. Czasami są to mniejsze, czasami większe pieniądze, ale jednak niewiele z moich znajomych liczy, że w 100% ZUS nas utrzyma. Mówię nas, bo ja też do takich osób się zaliczam, że ZUS nas utrzyma na emeryturze. No, jakoś nie sądzę, by tak się wydarzyło.
Panie Piotrze, pan jako naukowiec ma takie obawy co do przyszłości ZUS-u?
O tym już chyba od dawna wiadomo, że ten ciężar przyszłych emerytur no, nie jest do udźwignięcia przez ZUS, i to nie powinno nas dziwić. Co do kwestii oszczędności, oczywiście no, są i to znaczne ilości naszych obywateli, których na to nie stać, ale jest całkiem sporo, kto wie, czy nie większość nawet, która może, abstrahuję od kwoty, ale którą stać na to, ale i tak większość tego nie robi, bo powiedzmy sobie szczerze, no, jest sporo różnych pokus, które od lat, prawda, nam towarzyszą. Od
I
lat.
Się skupiamy na małych nagrodach
na
dzisiaj, tak?
Na konsumpcji, tak to nazwijmy. Rzeczywiście tutaj te wszelkiego rodzaju, oczywiście pół żartem, pół serio mówiąc, promocje w dyskontach, marketach i tak dalej. Teraz mamy ten okres przedświąteczny, to szczególnie jest to widoczne. Trudno nam, prawda, odmówić sobie jakichś drobnych przyjemności. No a rzeczywiście ten model, który od 20 kilku lat w Polsce no, funkcjonuje, no temu zbytnio nie sprzyja, bo rzeczywiście byliśmy taką gospodarką na dorobku. Większość obywateli, przecież pamiętamy te czasy, nie miała takich podstawowych artykułów typu pralka automatyczna, gdzieś te kolorowe telewizory i inne różne artykuły, które nam ułatwiają życie. Teraz właściwie rynek jest tym nasycony, ale i tak generalnie wielu konsumentów wybiera raczej zakupy niż coś, co nazywamy inwestycją czy długoterminową oszczędnością. Być może ta sytuacja, która teraz się krystalizuje, to zmieni, ale to też na pewno wymaga sporo czasu.
Trwa dyskusja w momencie o całym systemie emerytalnym. Między innymi pojawiają się takie głosy, że być może trzeba zlikwidować resztki OFE, bo przypomnijmy, że część naszych oszczędności jeszcze jest w otwartych funduszach emerytalnych. Nawet jeżeli ktoś wybrał ZUS w czasie tego wyboru wielkiego kilka lat temu, to pozostałości naszych składek w tym OFE są. No i pojawia się pomysł, żeby te pieniądze wróciły do ludzi. Gdyby tak miało być, to jest oczywiście takie założenie warunkowe, bo to na razie jest luźna dyskusja. Panowie, myślicie, że to by podniosło naszą skłonność do oszczędzania, czy te pieniądze byśmy szybko wydali? Ja mówię o pewnej średnim zachowaniu w społeczeństwie.
Wydalibyśmy je. Na jeżeli kolorowy mówimy telewizor? O średnim, tak, o średnim. Tu się z kolegą zgodzę. Znaczy, jesteśmy społeczeństwem, które po prostu ma konsumpcyjne podejście do życia i jesteśmy bardzo silnie uzależnieni od różnych pokus, typu właśnie promocje świąteczne i wydawanie pieniędzy. I tutaj wracam do tego, o czym powiedziałem, do tej stabilności. Mieliśmy wielką akcję OFE, parę lat temu zabrano nam te pieniądze. W tej chwili mówi się o tym, żeby jeszcze część przenieść. No, to nie wzbudza zaufania. No niestety, ale nie wzbudza zaufania do tego, co będzie kiedyś. Może powinniśmy się skupić na czymś innym. Może powinniśmy się skupić, kto będzie na te emerytury nasze pracował, bo nie ukrywajmy, przecież chyba nikt już nie wierzy w to, że pracujemy na własną emeryturę, tylko pracujemy w tej chwili na emeryturę naszych rodziców. Więc bardziej obawiałbym się tego, kto będzie na moją emeryturę pracował, bo akurat jestem rocznikiem niżu demograficznego, a idziemy właśnie raczej w tą stronę, a nie w stronę jakiejś trwałej zmiany w tym zakresie.
Czy nie do końca wiem, na czym miałaby polegać tutaj wizja powrotu tych pieniędzy do ludzi. Wydawało mi się, że miałoby to wrócić poprzez Fundusz Rezerwy Demograficznej, czyli zabezpieczenie przyszłych wypłat przyszłych emerytur.
No ale ten fundusz jeszcze od czasów Jacka Rostowskiego, byłego ministra finansów, tam kilka razy go niestety naruszyliśmy i to nie wygląda tak optymistycznie, jak było w pierwotnych założeniach.
Niestety tak.
Znaczy ja bym tutaj był raczej spokojny o to, że mechanizmy, które zostaną stworzone w przypadku likwidacji całkowitej OFE, uniemożliwią nam jako obywatelom podejmowanie decyzji o tym, czy je wydać, czy nie. Raczej takiego scenariusza nie przewiduję. To będzie systemowo zabezpieczone, chociażby z tych względów, o których mówiliśmy, tej skłonności do konsumpcji. Natomiast jak ostatecznie ten kształt spadku po OFE będzie wyglądał, tego jeszcze w 100% nie wiemy. Chociaż taka refleksja, prawda, bardziej ogólna, przecież OFE są owocem, można powiedzieć, tego, o czym teraz też mówimy i myślimy i, prawda, o to się martwimy, czyli przyszłości naszych emerytur, bo w latach 90. znane były prognozy demograficzne, czyli to, co teraz ma miejsce.
Które niestety się sprawdzają.
Nie sprawdziły się, prawda? To, że, co jest dobrą informacją, że żyjemy coraz dłużej. To po pierwsze, a też ten drugi, już może nie do końca optymistyczny parametr, to było coś, co nazywa się, przepraszam to słowo, ale tak to jest określane, dzietnością, prawda? Czyli skłonnością do tego, żeby właśnie te kolejne pokolenia powstawały. A wiemy, że teraz młodzież nie jest zbyt skłonna do tego, żeby i wcześniej wchodzić w związki i rodzić, nie wiem, więcej niż jedno czy dwoje dzieci. I to jest ten problem, prawda? Na bazie tych rozważań właśnie powstało OFE, trzyfilarowy system, który miał w długim terminie zabezpieczyć należycie, przynajmniej to minimum. No tak się stało, jak się stało, prawda, że gdzieś w międzyczasie, tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał, to był rok 2010, to był pierwszy taki etap, w cudzysłowie, demontażu OFE, to jeszcze były czasy poprzednich, prawda, rządów. No i teraz mamy kolejne skutki tych działań, których to, prawda, rzeczywiście te pieniądze nagle mogą posłużyć do innych niż początkowo zakładano celów. Jak to będzie, trudno powiedzieć od tej strony technicznej. Jedno jest pewne, że ten taki, powiedzmy, pierwszy spory eksperyment emerytalny do końca się nie udał, ten trzyfilarowy system.
No i właśnie a propos tego, co pan Piotr Pisarewicz powiedział przed chwilą, mamy SMS-a, napisała do nas pani Ewa. Odkładałam na trzeci filar regularnie przez 15 lat. Po zakończeniu okresu składkowego okazało się, że moja składka jest mniejsza, no, rozumiem, że nie składka, tylko suma pieniędzy jest mniejsza o prawie 12%, niż gdybym składała pieniądze w banku i to bez odsetek. Czyli tak. Chyba jednak rzeczywiście coś poszło nie tak, jak zakładaliśmy pierwotnie.
Jeżeli mogę tutaj dwa słowa powiedzieć, to rzeczywiście w wielu przypadkach tak wygląda, jak radiosłuchaczka napisała. Tak przekornie trochę powiem, że i tak miała szczęście, że w tym produkcie, który został wybrany do jej, powiedzmy, portfela, czy doradzony jej, straciła tylko tyle, bo w wielu przypadkach tak zwane produkty trzeciofilarowe, które w rzeczywistości no takimi nie powinny być nazywane, kończyły się o wiele większymi stratami dla klientów. Tutaj mam na myśli produkty tak zwane ubezpieczeniowo-inwestycyjne, których cała masa teraz, prawda, właściwie pokrzywdzonych klientów wnosi sprawy do sądów, do rzecznika finansowego, UOKiK, KNF się tym produktom, które od wielunastu lat na polskim rynku funkcjonowały, przygląda. I to rzeczywiście tak jest, że wielu radiosłuchaczy może mieć takie negatywne konotacje związane ze słowem trzeci filar, bo nagle zapala się lampka, o, to jest ten produkt, na którym straciłem.
Sąsiadka straciła,
a to rzeczywiście było tak, że wiele takich, powiedzmy, niekorzystnych dla klientów produktów było sprzedawane jako tak zwane produkty trzeciofilarowe, no, ale co do zasady w wielu przypadkach no, kończyły się stratami. To jest też bolesny temat, aczkolwiek no, mam nadzieję, że to statystycznie rzecz biorąc nie jest zbyt duży odsetek tych oszczędzających, także większość jednak, mam nadzieję, ma pozytywne tutaj efekty swoich oszczędności.
No tutaj też mamy od pani Oli SMS-a bardzo podobnego w duchu. Trzeci filar nie jest w zasięgu możliwości przeciętnego Kowalskiego ani małego przedsiębiorcy. Jest grupa ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na zamrożenie środków, ale to jest niewielka część naszego społeczeństwa. Pan Rafał, mówiąc o perspektywach naszego systemu emerytalnego, mówił między innymi o tym, że kluczowe jest, kto będzie pracował na nasze emerytury za kilka lat. No a niestety dane i jakby realia polskiego rynku pracy są coraz trudniejsze. Zrobiono ankietę wśród przedsiębiorców i okazało się, że jedną z podawanych barier rozwoju gospodarczego zgłaszanych przez polski biznes jest już w tej chwili brak pracowników wykwalifikowanych, ale także takich, których można przyuczyć. Czy sytuacja rzeczywiście jest aż tak trudna i co możemy w tej chwili z tym kłopotem demograficznym zrobić? Wszyscy patrzą na Ukrainę, ale to chyba trochę mało, tak? Nie przyjedzie 10 milionów ludzi z Ukrainy.
Znaczy wszyscy patrzą na Ukrainę, ale też to jest spowodowane tym, że tych Ukraińców z całym szacunkiem dla tego państwa i dla tego narodu mamy tutaj trochę już. No, chyba każdy z nas miał do czynienia z panią na kasie, czy z jakimś konsultantem, który widać, że akcentuje właśnie...
trochę inaczej.
Tak, trochę inaczej. Mówi się o tym, że gdzieś tam w branży transportowej, w branży ochroniarskiej jest dużo osób, które gdzieś tam pochodzą z Ukrainy. Ja też miałem na myśli właśnie tutaj emigrantów zarobkowych, mówiąc o tym, kto będzie pracował na nasze emerytury, bo nie do końca wierzę, żebyśmy zmienili tutaj nasze inklinacje do dzietności, jak to już było powiedziane.
Czyli ten trend negatywny bo nie zmieni się.
Znaczy on nie zmieni się gwałtownie. Być może, że te wszystkie działania, które w tej chwili rząd robi, być może one przyniosą jakiś zakładany efekt. Byłoby oczywiście dobrze, ale w krótszej perspektywie my tego nie zrobimy. Natomiast takie państwo jak Ukraina daje nam to, że ci ludzie mogą w jakiś sposób zasymilować się z polskim społeczeństwem. Nie zrobimy tego uchodźcami, którzy do naszej nacji nie pasują, bo po prostu, jeżeli nawet przyjadą i będą tutaj pracować, to stworzymy system, z którym boryka się w tej chwili Francja, tak? Czyli getta dla cudzoziemców, getta dla uchodźców.
Którzy wcale nie są gotowi
Francja
pracować.
To już, tak, bo Francja to już zrobiła, tak? Natomiast dobrym modelem są Niemcy. Z całymi negatywnymi skutkami tego, to Niemcy zrobili to z głową i zrobili to samo, co Francja, tylko wciągnęli te osoby jednak do społeczeństwa i w tej chwili no, nie mają aż takich problemów czy z terroryzmem, czy z jakimiś ruchami antyspołecznymi, bo te osoby, czy Polacy, czy nawet jakieś tam obywatele Turcji, oni w jakiś sposób jednak są w tym akceptowani, w tym środowisku. I tutaj chodziło mi głównie o to, bo przedsiębiorcy mają bardzo duży problem. Ja w tej chwili prowadzę, oprócz normalnej działalności, jeszcze dwa takie projekty, które polegają na ściągnięciu Polaków z Wielkiej Brytanii, tych, którzy tam wyjechali, a nie mają jakichś wielkich perspektyw, po to, żeby je w jakiś sposób przyciągnąć, bo po prostu pracodawcy nie mają ludzi do pracy.
To jest ciekawe, co pan powiedział na temat osób, które mogłyby potencjalnie wrócić z zagranicy. Mhm. Wiem, że mnóstwo młodych ludzi wyjechało za granicę, osób, które mają potencjał w postaci kwalifikacji, ale także potencjał demograficzny. I okazuje się, że rzeczywiście w Wielkiej Brytanii Polki rodzą dzieci ponad dwójkę, zdaje się, na jedną kobietę przypada w tej chwili. I nie widać czynników, które mogłyby te osoby skłonić do powrotu do Polski.
Były takie badania, przeciętna osoba, która wyjechała za granicę, szczególnie w Wielkiej Brytanii robiono, wróciłaby do Polski, gdyby miała zagwarantowane przychody netto na poziomie około 5000 zł. Takie są oczekiwania. No jak patrzymy na nasz rynek pracy, to jest kwota znacząca, tak? Chyba trudno by było wszystkim zapłacić 5000 zł netto.
No właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że mamy nadal zbyt niskie zarobki i okazuje się, że ten brak rąk do pracy nie przyczynia się do wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Wynagrodzenia mniej więcej utrzymują się na podobnym poziomie. Ale jest jeszcze jeden czynnik, o którym się często zapomina, to jest moim zdaniem kultura pracy. Te młode pokolenie milenialsów tak zwanych zupełnie inaczej widzi rynek pracy, a on w Polsce nadal przypomina często taki folwark pańszczyźniany.
Oj.
No to chyba są bardzo różne, ale różne sytuacje w różnych firmach.
Tak? Nie wiem, chyba w jakichś dwóch Polskach żyjemy, przepraszam, ale to za to takie skrajne zdanie. Ale
to moja opinia.
No ja rozumiem, ale to, wie pan, to tak samo, to takie podobne pewnie badania jak to, że każdy Polak jest w stanie od 250 zł odprowadzać i oszczędzać. No, to jest też tak, że ci, jak pan wspomniał, milenialsi, tak, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii i tam nie mają problemu z pracą. Tam pracują w jakiś sposób, tam rodzą te dzieci. Ja nie twierdzę, że to jest proste, natomiast mamy wiele zawodów, w których jest możliwość, żeby zarabiać te 5 tysięcy, czy nawet 8 tysięcy. I nie mówię wcale o zawodach informatyków, ale mówię tutaj o pracownikach budowlanych, bo ja mówię o firmach na przykład deweloperskich. Tutaj gościliśmy też w studiu takie osoby, które mówiły, że w tej chwili pracownik wykwalifikowany na budowie zarabia 6, 7, 8 tysięcy złotych i nie ma pracowników do pracy. Tak, ja mówię o firmach transportowych, gdzie można zarobić, ostatnio w Forbesie czytałem artykuł, się wypowiadał pan Frasyniu, który ma w tej chwili, znaczy zawsze miał firmę transportową dosyć dużą i u niego pracownicy zarabiają około między 6 a 9 tysięcy złotych. Ma już iluś Ukraińców, którzy u niego pracują, bo po prostu nie ma ludzi do pracy. I to nie są jakieś, Bóg wie jakie zawody, tak jak informatyk, gdzie no trzeba nawet na testera na kursie uczyć się 6 miesięcy do roku, czy na informatyka skończyć studia informatyczne. Tylko to są zawody, które nie wymagają aż takiego poświęcenia, ale ta praca jest. Te dwie firmy, o których wspomniałem, to też nie szukają ludzi, którym chcą zapłacić 2000. Nawet tylko na dzień dobry płacą 4000 plus premia.
Pamiętajmy też, gdzie funkcjonują. Czy to są duże miasta, czy na przykład gdzieś ta Polska powiatowa, tak często się mówi, na ścianie wschodniej na przykład.
Ale jeżeli ściągamy ludzi, którzy od paru lat mieszkają w Anglii, to dla nich naprawdę już nie jest aż tak dużym znaczeniem, gdzie oni przyjadą. Oczywiście, to, wie pan, to kontynuowalibyśmy dyskusję i podziale Polski A na Polskę B, czyli tą Polskę dużych miast i Polskę powiatową. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tam jest gorzej, ale mówimy w jakiś sposób jednak generalizując, tak?
Panie Piotrze, do pana już przepraszam, ale w kilku zdaniach. Jesteśmy w stanie coś wymyślić przełomowego w kwestii pracowników, czy musimy ściągać Ukraińców i starać się ściągnąć Polaków z Wielkiej Brytanii? Czy jest inne rozwiązanie tego, co się dzieje?
Ja myślę, że to jest problem znowuż nie tylko natury takiej lokalnej, ale międzynarodowej. To, co nazywamy teraz globalizacją, a czego efektem była ta fala emigracji Polaków za granicę do Wielkiej Brytanii czy do innych krajów, no to samo teraz można powiedzieć nas dotyka, bo podobnie właśnie Wielka Brytania też się swego czasu borykała z niedoborem wykwalifikowanych mniej lub bardziej pracowników albo pracowników, którzy są w stanie wykonywać jakąś tam pracę za niższą cenę. To samo teraz jest w naszym kraju, no i właściwie dylemat jest no, ten sam, prawda? Jedynym chyba rzeczywiście tutaj rozwiązaniem, przynajmniej krótkoterminowym, może być otwarcie rynku pracy dla jeszcze większej liczby pracowników z zagranicy. Są takie branże i tutaj w tym studiu żeśmy na ten temat kilka miesięcy temu mówili, które są trudne. Nawet od strony takiej, bym powiedział, formalno-prawnej, żeby otworzyć ten dany zawód, to jest na przykład służba zdrowia.
No i
trudne też są braki, no, ale niewątpliwie to jest tendencja, której nie unikniemy, także jak najbardziej tak. A czy jesteśmy w stanie skutecznie namówić polskich obywateli do powrotu z zagranicy do kraju, no to się czas dopiero pokaże.
Przekonamy. Dziękuję panom serdecznie, dziękuję słuchaczom Radia Gdańsk. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk gościli dzisiaj Rafał Dadej, Piotr Pisarewicz i Mateusz Szymański. Dziękuję za uwagę, Artur Kiełbasiński.